W uchu na świat wybieramy się chyba w jedną najbardziej odległych wypraw, jakie do tej pory przeżyliśmy tutaj wspólnie. Przed nami Nowa Zelandia. Naszym gościem Tomek Wiśniewski, filmowiec i dziennikarz. Jak to się stało, że właśnie ten kierunek pojawił się na twoim horyzoncie podróżniczym?
To długa historia. Ja nie jestem wędrowcem. Nowa Zelandia to raczej taka magiczna nazwa. Zawsze mi się marzyło, żeby ją zobaczyć, zwłaszcza po tych wszystkich sagach filmowych, Władca Pierścieni i tak dalej. Nowa Zelandia przyciągała mnie takim poszukiwaniem pustki, a jednocześnie no, nie lubię takiego przeraźliwego zimna. Była taka magiczna, szalenie mało znana, odległa, dalej już nie ma nic od Polski. To są naprawdę antypody. No i kilka okoliczności się na to złożyło, że tam wylądowaliśmy z żoną, bo po pierwsze ja mam bardzo dobrego przyjaciela w Melbourne, w Australii, który mnie wielokrotnie zapraszał. Poza tym mój przyjaciel z Nowej Zelandii, z Auckland, zaproponował mi, żebym odwiedził Auckland, czyli największe miasto w Nowej Zelandii na północnej wyspie i pokazał tam swoje filmy. Te wszystkie okoliczności sprawiły, że pomyślałem sobie teraz albo nigdy. No i oczywiście bilety, cała operacja, lot, który trwa bardzo długo, ale jak ma się głowę na karku i dobrze się to wszystko zaplanuje i spasuje, to z jedną przesiadką da się to przelecieć.
Mówi się, że ta Nowa Zelandia to jest takie jedno z najlepszych miejsc do życia na Ziemi.
Żadne zjawisko nie jest prawdziwe do końca i nie jest fałszywe. Jest niesłychanie kusząca. Jest pod każdym względem krajem, który nie pasował mi do żadnego z innych, które gdziekolwiek widziałem. Po pierwsze, jest to kraj bardzo zielony, bardzo przyjazny, szalenie bezpieczny, także z uwagi na chociażby zwierzęta, dlatego że Nowa Zelandia jest na przykład w odróżnieniu od Australii, gdzie wszystko możecie zaatakować, ukąsić i zabić, od węży po pająki. Wszystko, co chyba na świecie jest najbardziej jadowite, to w Australii, która jest bardzo blisko Nowej Zelandii, możecie rzeczywiście zmasakrować. To w Nowej Zelandii nic takiego nie ma. Nie ma ani węży, nie ma tych jadowitych pająków, żmij. Krótko mówiąc, można się położyć swobodnie na zielonej trawie i sobie spokojnie patrzeć, przewracając się z boku na bok na to wszystko, co jest dookoła, bo Nowa Zelandia, zwłaszcza południowa wyspa, to właściwie można powiedzieć, że to jest jeden wielki narodowy park. Gdziekolwiek się nie spojrzymy, mamy widoki, które do tego stopnia zapierają dech, że stają się nudne, że to już człowiek nie jest w stanie wchłonąć tego wszystkiego, co się dookoła widzi i to zróżnicowanie od śniegu, który widzimy na górach, i od plaż, przepięknych plaż, w których można się oczywiście kąpać, jest tak szokujące i tak niezwykłe, że czegoś podobnego nigdzie nie doświadczyłem. No i pustka. Pustka, którą w gruncie rzeczy szukałem w Nowej Zelandii, bo nie lubię tłumu, nie lubię dużych miast. Zawsze każdy kraj uważam, więcej się o nim dowiecie i dowiem, odwiedzając małe miasteczka, prowincje.
Przy tej wielkiej urodzie kraju, o której mówisz, Nowa Zelandia nie jest masowo odwiedzana, między innymi z powodu kosztów, które się mnożą poprzez lot, poprzez ewentualne koszty pobytu. Rozumiem, że dzięki temu, że byłeś zaproszony, udało się to zminimalizować.
Tak, zmniejszyłem te koszty i one nie były takie dramatyczne, ale czy ja wiem, myśmy we dwójkę, bo to wszystkich zawsze interesuje, wydali znacznie mniej niż 20 tysięcy w dwie strony z przelotami,
na
z
miesiąc.
Pobytem na miesiąc. Także myślę, że nasi dzielni podróżnicy w tygodniowych wypadach do Grecji przy takim trochę bardziej rozrywkowym trybie spędzania czasu mogą
wydać... Z opcją all inclusive.
Mogą wydać więcej. Także to nie jest dużo. Nowa Zelandia jest krajem bardzo drogim, ale jeżeli człowiek się trochę przygotuje i trochę przemyśli te wszystkie rozwiązania, które na niego czekają, to potrafi sobie radzić znacznie taniej. Oczywiście koszty generuje przelot, bo tutaj myśmy mieli więcej lotów, bo lecieliśmy do Australii, z Australii lecieliśmy do Auckland, następnie jechaliśmy pociągiem z północnej wyspy do południowej wyspy, do stolicy Nowej Zelandii, Wellington. Tam jest taki pociąg widokowy. Jedzie się pociągiem, w którym jeden z wagonów jest całkowicie otwarty. Ma tylko dach przeciwko jakimś opadom deszczu. No i tam wszyscy praktycznie z tego pociągu wyłażą i się jedzie i się przez 7-8 godzin ogląda no po prostu świat bajkowy, bajeczny, z tymi kłębiącymi się chmurami, niesłychanie zmienną pogodą. A przypominam, że ja byłem zimą, tamtą zimą.
Czyli u nas to było lato.
Ja byłem w sierpniu i we wrześniu. ta zima w Nowej Zelandii to jest bardzo deszczowa, tylko ten deszcz nie jest taki właśnie inwazyjny. On jest dokuczliwy, on jest cieplejszy i mi to jakoś specjalnie nie przeszkadzało. Jest jeszcze jedna pozytywna sprawa związana z takimi wylotami do Nowej Zelandii zimą, a mianowicie taka, że wszystko jest tańsze. Bo w sezonie letnim to w zasadzie nie ma gdzie spać w Nowej Zelandii, ponieważ wszystko jest zajęte mniej więcej na 2 lata. Łącznie z małymi motelami. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Nowa Zelandia jest oczywiście krajem relatywnie mało odwiedzanym, ale wzrost turystyczny w Nowej Zelandii to jest gdzieś mniej więcej 150-200% rocznie.
Ale to jest głównie miejsce wypadowe dla Australijczyków?
Nie, jest bardzo dużo Europejczyków. Myśmy spotykali Niemców. Jest bardzo dużo Polaków. Nowa Zelandia ciągle jest rynkiem, który wchłania i można znaleźć tam pracę. 3% bezrobocie realne. To jest rzeczywiście nieduże, aczkolwiek załatwić wszystkie papiery, żeby tam powiedzmy osiąść, być, mieszkać, to jest trochę skomplikowana procedura, ale kto chce, to sobie da radę.
Wylądowałeś w Auckland.
Tak, w Auckland. Tam byłem 4 dni byłem w Auckland. Auckland to jest 1,5-milionowe miasto. Bardzo duże, płaskie, rozległe. Za wyjątkiem downtown, czyli centrum, nie ma w zasadzie wieżowców. Wszędzie małe domki, często wyglądające bardzo, bardzo niepozornie. I na pierwszy rzut oka można mieć wrażenie, że to jest biedny kraj, bo wszędzie widać te płaskie, takie trochę obite sidingiem, drewniane domy. Podczas gdy, z tego co gdzieś tam wyczytałem, to z 7-8 lat temu był to najbogatszy kraj na świecie z dochodem rocznym na jedną osobę $55,000 nowozelandzkich, ale cokolwiek byśmy nie powiedzieli, niech to będzie $40,000 amerykańskich, to są bardzo duże pieniądze. Oczywiście kraj jest drogi. Z tego, co mniej więcej się zorientowałem, jest porównywalny z Norwegią. Z tym, że infrastruktura w Norwegii jest znacznie bardziej rozbudowana. Nowa Zelandia jest krajem bardzo, bardzo młodym. Tak naprawdę zasiedlanym na przełomie XVIII i XIX wieku. I budowanym tak naprawdę przez osadników szkockich, irlandzkich, głównie z Wielkiej Brytanii. Często też przez skazańców, których wywożono. Nowa Zelandia była traktowana jako takie więzienie, no, z którego nie da się
uciec. Miejsce zesłania.
I to jest zdumiewające, że właśnie ci ludzie niesłychaną pracą przebili się przez te wszystkie góry, skały, a przede wszystkim osuszyli kraj. Bo mało kto wie, że Nowa Zelandia to był kraj szalenie bagienny i to była ogromne prace jakby irygacyjne, zwłaszcza Szkotów, którzy doprowadzili do tego, że dzisiaj w Nowej Zelandii to jak się jedzie i coś się rusza, to się ruszają wyłącznie barany czy owce, bo tego są miliony. Krowy, gęsi, wszystko razem wzięte, a ludzi jest raptem 4 miliony.
Miałeś czas na zwiedzanie?
W każdym mieście w Nowej Zelandii. Muzea są oszałamiające. No chociażby w Dunedin, które jest jednym z chyba dla mnie najpiękniejszych miast Nowej Zelandii. 150 tysięcy mieszkańców. Ma kilka tego typu placówek, no ale jedna opowiada w ten sposób, że ja wchodzę i wychodzę i ja wiem, że ja znam historię miasta Dunedin. Znam jej początki, znam jej kontekst tej historii, pomijając oczywiście ogromne, bogate zbiory związane z przyrodą, no bo przyroda jest rzeczywiście oszałamiająca.
Dunedin słynie też z najbardziej stromej uliczki na świecie.
Tak, tak. No to jest taka medialna atrakcja. Byłem tam, łaziłem, no rzeczywiście aż trudno pod nią wejść. Nazywa się ta ulica Baldwin, zresztą bardzo niedaleko mieszkałem. Ale Dunedin będę pamiętał ze względu na fantastyczną politykę miasta i samorządu odnośnie murali. Tam stworzono cały ogromny projekt, gdzie wszystkie stowarzyszenia wraz z lokalnym samorządem same podjęły decyzję, które domy, w których miejscach mają być malowane i zaproszono najwybitniejszych artystów od murali na całym świecie, między innymi Natalię Rack, tę samą dziewczynę, która namalowała u nas dziewczynę z konewką. I co jest najbardziej wzruszające, to, że Dunedin ma taki fajny folder, w którym główną okładką, która promuje miasto Dunedin, jest mural Natalii Rack, gdzie taka dziewczynka tak strasznie sympatycznie całuje takiego zdumionego chłopczyka w okularach. Wielka atrakcja. To jest też dowód na to, że murale mogą stać się atrakcją turystyczną. To są rzeczy, które się odwiedza. Tak samo jak w Melbourne, dzielnica właściwie nie tyle murali, co street artu, największa chyba na świecie, no to tam walą tabuny ludzi po prostu prostu wycieczka za wycieczką. Street art to jest jedno, a mural to jest coś drugiego. Mural jest bardziej kontrolowany, street art jest sztuką bardzo niezależną, zbuntowaną. Nowa Zelandia jest takim krajem raczej uporządkowanym. Tamtego street artu nie widziałem. Jest krajem kulturalnym, bardzo dziwnym. Wielu rzeczy nie mogę zrozumieć do dzisiaj. Dalej nie mogę sobie jakby wyjaśnić, kiedy ubrany bardzo ciepło w centrum miasta, pada deszcz, idzie ojciec i prowadzi za rękę swojego syna z jakimś tornisterkiem na plecach i obaj są na bosaka. Początkowo myślałem, że to jakieś dziwactwo odnośnie jednej rodziny, ale potem, kiedy zobaczyłem co piątą rodzinę chodzącą na bosaka po ulicach, po betonie, po żwirze w okresie zimy w Nowej Zelandii, to była rzeczywiście rzecz szalenie niezwykła. To jest też taka jakby nawiązanie do pewnego lokalnego dziedzictwa, czyli Maorysów, kultury maoryskiej, cywilizacji maoryskiej, która jest zupełnie odrębnym, niezwykle ciekawym, szalenie bogatym w rozmaite znaczenia zjawiskiem kulturowym, który przeniknął współczesnych Nowozelandczyków. Zresztą Nowa Zelandia jest stawiana jako przykład kraju, który prawdopodobnie najlepiej zaabsorbował, czy też zaprzągł to dziedzictwo maoryskie do własnej kultury i wspiera tą kulturę maoryską. Co nie oznacza, że nie ma tam problemów. Nowa Zelandia cechuje ją najwyższy odsetek samobójstw na świecie wśród młodzieży. To jest też odrębny temat, być może ta oddzielona od świata wyspa, być może brak komunikacji z drugim człowiekiem.
Czy było coś takiego, co zrobiło na tobie takie pierwsze wrażenie? Czy było w ogóle coś takiego, jak wiesz, wysiadasz z samolotu i...
Wow.
Wow, tak.
Nic takiego nie było. Auckland jest dosyć, moim zdaniem, chociaż przepięknie położonym wśród różnych fiordów, wdziera się do tego miasta ocean z różnych stron. To wszystko jest oczywiście bajeczne, ale z drugiej strony mnie naprawdę poruszyła przyroda i tego szukałem. Północna wyspa, czyli Auckland, moim zdaniem nie jest tak interesująca jak wyspa południowa, która jest zupełnie odleciana. Chociaż miasta nowozelandzkie jak Wellington czy Dunedin, czyli te niżej rzeczywiście położone, mają swój naprawdę jakiś nieprawdopodobny urok. Dunedin jest bardzo popularne, dlatego że stało się takim słynnym miastem uniwersyteckim. Cała młodzież na całym świecie chciałaby studiować w Dunedin. W związku z tym tam jadą studenci z całego świata. Jeśli chodzi o takie właśnie zaskoczenia, o które mnie pytasz, nie, nic takiego nie miało miejsca. Przyroda, prostota tego kraju, może to, stosunkowo niewielki odsetek urzędników, mało biurokracji, proste reguły. Chociaż przyznam się szczerze, że jak z Wellington płynąłem promem na południową wyspę do takiej malutkiej miejscowości Picton i tam wynajęliśmy samochód, jak zacząłem jechać po lewej stronie, no to mi się trochę wykrzywił krajobraz.
Z Auckland gdzie?
Z Auckland byłem głównie w Hamilton. To jest bardzo duże miasto. Tam miałem też pokazy filmów i odczyt swój o takim naszym wielokulturowym dziedzictwie Białego Stoku, z którego jesteśmy dumni. Ich to bardzo, bardzo interesowało. Tam wzięliśmy pociąg i przyjechaliśmy fenomenalnym, scenicznym pociągiem wijącym się wśród gór do Wellington. W Wellington byłem kilka dni. Tam jeździłem sobie na przykład między innymi samochodem z 26 roku, który prowadził 85-letni wnuk białostockich Żydów. Wszystkie zapisy filmu są na moim kanale YouTube i tam można zobaczyć Nową Zelandię i Australię. W Wellington, które jest stolicą Nowej Zelandii, jest naprawdę przepięknym miastem, takim bardzo zróżnicowanym architektonicznie, pełnym też różnych rekwizytów, elementów kultury maoryskiej, to na ulicach, wszędzie, stamtąd, tak jak powiedziałem, promem do Picton i w Picton zaczęła się naprawdę jazda. 2 tygodnie jeździliśmy po południowej wyspie, no i powiem szczerze, gdziekolwiek nie jechałem, byłem tak zdumiony i poruszony, że minęło już kilka miesięcy, a dalej mi się ta Nowa Zelandia śni i kołacze w głowie. Południowa wyspa jest naprawdę nieprawdopodobna. I chcę powiedzieć, że na południowej wyspie nie obejrzałem najpiękniejszego fragmentu całej Nowej Zelandii, który się nazywa Fiordland. Już tam się nie odważyłem, bo była zima i były momenty takie, że był śnieg, a tam nie znają pojęcia zimowe opony. Nie dojechałem do tego Fiordlandu, który ma w rankingach National Geographic najpiękniejszą trasę sceniczną na świecie, najpiękniejszą trasę pieszą na świecie i tak dalej, naj. No nie byłem właśnie Milford Sound w tej zatoce Milforda, no nie byłem w tym obszarze, a tam jeszcze niżej jest wyspa Stewarta, która jest najbardziej dziką wyspą na świecie, na której żyją właśnie kiwi, symbol Nowej Zelandii, którego 90% Nowozelandczyków na oczy nie widziało, bo to jest ptak nocny, który żeruje nocą, ja też go nie widziałem, oprócz tego, że był odlany z brązu tu i tweetami i jakieś takie repliki były tych ptaków.
Czyli jest szansa, że masz powód, żeby tam wrócić.
No, śni mi się to nieustannie, natomiast no muszę trochę odsapnąć, ale powiem tak, byłem w wielu krajach na świecie i czegoś podobnego, co widziałem w Nowej Zelandii, to nie doświadczycie państwo nigdzie na świecie. Po pierwsze, ciepło, względnie ciepło, bezpiecznie, relatywnie tanie wypożyczenie aut. Wszystkie szlaki turystyczne w całej Nowej Zelandii są absolutnie za darmo. Nie ma żadnych dodatkowych opłat. Owoców w bród i te owoce należy kupować nie w sklepach, ale przy drogach. Za późno się zorientowałem, gdzie stały całe wory ziemniaków, cebuli, pomarańcz, jabłek i tak dalej. Tak przy każdym było napisane, ile to kosztuje. Na ławeczce leżał słoik szklany i w promieniu 30 kilometrów nie było człowieka i wrzucało się te $3 i brało się worek jabłek, co wychodziło cenowo porównywalnie do Polski. Czyli te koszty obsługi takiego życia są stosunkowo nieduże.
Ale też to niesamowite zaufanie, z którym mamy tutaj do czynienia, że jest cena, jest słoik i ten, który wystawił ten słoik i te owoce, wierzy, że tego nie oszukasz.
Jest też bardzo ciekawy program, zwłaszcza dla młodych ludzi. To trzeba poszukać w internecie. Tysiące młodych ludzi, zwłaszcza z Europy Zachodniej, jedzie do Nowej Zelandii przez taki program. Tam podejmują pracę na jakichś farmach. Wszędzie jest naprawdę pięknie. Tam oni pracują 2 tygodnie, mają za darmo jedzenie, życie i tak dalej. Otrzymują jakieś pieniądze. Mają potem zniżki z tych określonych papierów na wypożyczalnie samochodów, także na motele i sobie jadą na kolejne 2 tygodnie jakby za darmo. W ten sposób sobie dają radę. Wrócić do kraju, tak, chciałbym zobaczyć kiedyś te wszystkie najbardziej słynne miejsca i gdybym kiedykolwiek jeszcze raz tam jechał, to bym jechał od razu na Wyspę Południową, omijając takie Disneylandy w Wyspie Północnej, gdzie na przykład odtworzone tą wioskę hobbitów.
No właśnie chciałam cię pytać, czy dotarłeś do miasteczka hobbitów?
W ogóle tam
hobbitów?
Nie byłem w stanie być wszędzie, ale muszę ci powiedzieć, że tam, gdzie byłem, to tak, zjeżdżaliśmy nad ocean. Nikogo oczywiście nie ma, ani jednej osoby. Jest tabliczka 65% szans, że w tym dniu zobaczymy słonie morskie. Wychodzimy, są. A spotykamy babkę z Australii, która siedziała tam tydzień i czekała na te słonie morskie. One akurat pojawiły się tego dnia. Nie widziałem tych pingwinów nowozelandzkich, ale z kolei widziałem inne zwierzęta, foki, czy bardzo dużo jest. Jeszcze o ptakach ci powiem, że jeśli chodzi o ptaki, to ptaki po prostu do ciebie podchodzą. Jeden ptak, już nie pamiętam jak się nazywał, to wyszedłem na parking i on wlazł przez otwarte drzwi samochodu z tyłu i całą torbę zakupów z wszystkim wyniósł i znikł. Ale ptaki są dlatego przyjazne, dlatego podchodzą, nie boją się, bo nie ma tam tych predatorów, nie ma żadnych zagrożeń, nie ma lisów, wilków, chociaż Nowozelandczycy nieświadomi, no w zasadzie Maorysi, sprowadzili tam szczury po to, żeby coś jeść. Te szczury się rozpleniły i cała Nowa Zelandia walczy z oposami i szczurami. Niezwykły, bardzo trudny do zrozumienia kraj.
Jacy są Nowozelandczycy?
Ja spotkałem Nowozelandczyków Polaków z rodowodem polskim, Żydów, Rosjan i oni są wszyscy dosyć podobni, aczkolwiek ci Rosjanie byli znacznie bardziej tacy otwarci, także Polacy. Spotkaliśmy taką dziewczynę, Polkę z Będzina, która śpiewa tam w operze w Hamilton, która no jednak chce stamtąd zwiewać. Ten wyludniony, pusty kraj nie dostarcza jej tyle emocji, tyle tego socjalu codziennego, tych kontaktów, tych kłótni polskich, awantur, że ona tam mówi, że wariuje. Ja tam poznałem kilkudziesięciu Nowozelandczyków, którzy wysyłali mi maile w trakcie trasy, instruując mi to i tamto, a kiedy wróciłem do Polski i do nich pisałem, to nikt nie odpisał. Pisałem do nich wiele razy, wreszcie napisałem do znajomego i mówię, słuchaj, no napisałem tyle listów, dziękując, wysyłając zdjęcia, wysyłając do linku, a oni nic. No i go przycisnąłem tak mocno, on odpisał mi, tak, tacy jesteśmy. Pamiętam, byliśmy w takim mieście Balkluta, w takim hotelu fajnym, może z lat 20. czy 30. też zrobiłem o tym film. Wychodzimy na miasto o godzinie 18:00, nikogo, ani jednej osoby. Po prostu nie ma ludzi na ulicach, nie ma ludzi też w parkach. To są takie problemy chyba społeczne, bardzo trudne do zdiagnozowania. Z jednej strony bogactwo, dobrobyt, ta sytość, dostęp do wszystkiego, a jednocześnie oddalenie od tego świata, tego starego kontynentu, od od tych ruin, nie wiem, Rzymu, od tych panteonów europejskich, sprawia, że oni czują się cały czas jakby ludźmi drugiej kategorii. Nowa Zelandia nie ma na przykład własnej armii, a policjanta chyba w ogóle nie widziałem. W całej Nowej Zelandii nie widziałem żadnego policjanta. Chociaż się rozglądałem za nimi bardzo, bardzo uważnie. Raz chyba widzieliśmy jakiś wypadek i tam od razu chyba było 10 tych radiowozów, ale tak to nie wiem gdzie oni w ogóle są. W Australii znacznie, znacznie więcej jest i właśnie wojska nowozelandzkie to trenują czy ćwiczą, jeżeli są, głównie w Australii. Oni mają taki system połączony. Taki kraj trochę ludzi, rzeczywiście hobbitów. Trochę takich ludzi naiwnych, trochę w chmurach, bardzo ciężko pracujących. Wielu Nowozelandczyków, zwłaszcza farmerów, ma taki system życia, że bardzo ciężko pracują, nie wiem, do 50 roku życia, a potem sprzedają tą swoją farmę, kupują jakieś mieszkanko, oczywiście dzieci gdzieś tam odchowane, mają swoje rodziny, a oni się pakują do jakiegoś vana i jadą na 3 lata dookoła świata, w różnych krajach, czy jeżdżą po Nowej Zelandii, czy zwłaszcza po Australii, która jest bardzo blisko.
Wspomniałeś, że żyją trochę z głową w chmurach. Nową Zelandię nazywa się krajem długiej białej chmury.
No tak, te chmury to one wiszą nad tobą nieustannie, ciągle się kłębią. To jest jakiś obłęd. Ktoś to robi zdjęcia, ja wpadłem w taki komin, że zacząłem te zdjęcia cykać na lewo i prawo. Wreszcie stuknąłem się w głowę i myślę, człowieku, musisz się zatrzymać, bo nie wiadomo po co. Po co robisz te zdjęcia? Zatrzymaj się. No i wtedy sobie już to odpuściłem. Bardziej skupiłem się na jakichś tam filmach, obserwacjach.
Wspomniałeś, że filmy są na twoim kanale na YouTubie. Zdjęcia
tak, jest bardzo
też
dużo.
No, gdzieś w internecie pokazujesz.
Zdjęcia też wklejałem jakby w filmy. Raczej chciałem pokazać takie różne mikroobrazki z tej Nowej Zelandii, czyli ta bliskość tych słoni morskich, czy fok, czy ptaków. Te wszystkie fenomenalne w ogóle lodowce. Jedne z najszybciej topniejących lodowców na świecie. Te maoryskie muzea, które są naprawdę kapitalne. Maorysi zresztą mówią jakimś swoim dziwnym językiem i bardzo, bardzo wielu Nowozelandczyków uczy się tego języka. Siłą tego obrazu, który mam w głowie, to jest jego zróżnicowanie. Tam masz skały strzeliste, okrągłe, kwadratowe, jakie chcesz. Cały kraj wulkaniczny. On wygląda zupełnie inaczej jak Australia. Australia mnie szalenie znudziła. Ja tam byłem, co prawda, tydzień. Jeździłem wokół Melbourne. Tam za daleko nie dojechałem. Byłem w tym miejscu, gdzie kręcono piknik nad wiszącą skałą, prawda, tam takie. Ale to wszystko przy Nowej Zelandii to była po prostu malizna. Nowa Zelandia, południowa wyspa, dla porównania, to jest mniej więcej pół Polski. Mieszka na niej 1 000 000 mieszkańców. Fajny kraj, ale chyba nie dla wszystkich. Tych, którzy lubią zabytki, to nie jest dobry kierunek. Ale już ci, którzy lubią, no powiedzmy, cywilizację europejską, XIX-wieczną, wiktoriańską, na przykład mosty, które Nowozelandczycy budowali, system dróg, no i ten cały niezwykły krajobraz, no to po prostu... Można iść na piechotę przez Nową Zelandię. Wiesz, mam poczucie takiego trochę niespełnienia, bo wszystkie trasy, którymi ruszyliśmy, nie doszliśmy do końca, bo wracaliśmy. Bo się trochę baliśmy, bo trochę było za późno, bo nocleg, mimo wszystko było za zimno, żeby spać w samochodzie. Chciałbym, jeżeli bym tam jeszcze raz wyruszył kiedyś, a naprawdę mi się to marzy, to chciałbym po prostu pewne obszary bardziej spenetrować. Pójść naprawdę na 2-3 dni. Odwiedzić przede wszystkim Fiordland, ten obszar zupełnie odcięty od świata. Tam trzeba się rezerwować na wycieczki. Tam wycieczka zaczyna się w ten sposób, że wsiadasz na statek, który cię transportuje na jakąś tam wyspę, zrzuca i koniec. I w tym momencie idziesz sam z przewodnikiem, który jest już to są jakieś koszty, jak jesteś w grupie, to są mniejsze. Albo idziesz sam zupełnie, wiesz, że są po drodze jakieś schroniska, masz mapy, ale tutaj to już jesteś zupełnie zdany na siebie. Nowa Zelandia nie jest inwazyjna taka bardzo. Nie musisz się wyekwipować w jakieś raki, jakiś specjalistyczny sprzęt. Te wszystkie trasy są bardzo przyjazne, nie są takie skomplikowane, aczkolwiek trzeba pamiętać, że jak człowiek idzie, to jest ciągle sam. Bardzo mało ciebie ludzi mija, w związku z tym ten monitoring, co się z tobą dzieje, wymaga pewnej, no, dla młodych ludzi to jest oczywiście pikuś, nie? Ale w moim wieku to już są takie rzeczy, że ja odczuwam taki trochę niepokój.
Chcę cię podpytać o kuchnię.
Czy ja wiem, czy jest jakaś kuchnia? Szczerze powiedziawszy, nic nam nie smakowało. Nic nam specjalnie nie smakowało. Te ryby, które gdzieś tam nam serwowano niespecjalnie. Ja jestem wielkim fanem piw rzemieślniczych. To mają bardzo dobre piwa, fenomenalne z tych browarów właśnie takich kraftowych, małych. Ta kuchnia nowozelandzka, no to mogła przyjść głównie z brytyjskimi tymi
osiedleńcami,
prawda? No więc ta brytyjska słynna fish and chips to jest po prostu, to jest zupełna kicha gastronomiczna w porównaniu do wyrafinowanego jedzenia, które mamy w Polsce. No ale czy ja wiem, ryby, no ja nie jestem jakimś jakimś fanem owoców morza. Poza tym przypominam, że myśmy nie mieli kasy na takie frykasy.
Smakowanie.
Czasami byliśmy na jednej szabasowej uczcie w Wellington, no to było fenomenalne jedzenie i wszyscy podkreślali, że to jedzenie właśnie przyszło z Polski. Także co kraj, to obyczaj. Warto wspomnieć o całej masie różnych szalonych, zwariowanych sportów, które są w Nowej Zelandii. Nowozelandczycy są słynni z uprawiania sportu i to jest taka też obsesja narodowa. Ja nie potrafię tego nazwać. Jakieś skoki z gór na jakichś dziwnych paralotniach, lotniach, jakieś wchodzenie na skały, odpadanie z tych skał, wyrzucanie ludzi z helikopterów, którzy tam odpalają jakieś takie cuda. Taka masa jakichś zwariowanych, nienormalnych zupełnie dla mnie sportów, już nie mówię o wodzie, co tam się dzieje na tych wodnych plażach. Widziałem to tylko w folderach, nie mogłem zrozumieć po co. Tego nie mogłem zrozumieć.
Mówi się, że Queenstown to jest takie ekstremalne miasteczko w Nowej Zelandii.
Ale chyba już też bardzo turystyczne i ja nie byłem w Queenstown. Szczerze powiedziawszy, to mnie najbardziej zauroczyła ta prowincja. Te takie maluteńkie miasteczka, gdzie stoi jakaś szopa, na której pisze bar, gdzie stoją budynki, które mają 150 lat z drewna, w takiej trochę kowbojskiej prawie anturażu, dlatego że Nowa Zelandia, to też trzeba pamiętać, podobnie jak Kalifornia, była dotknięta tą gorączką złota. Nowa Zelandia do dzisiaj ma duże złoża złota i tam cała masa tych odkrywców Nowej Zelandii to byli poszukiwacze złota. Oni budowali najpierw tą cywilizację, bo kraj był bagienny. Dopiero potem zaczęto osuszać i zorientowano się, że ta ziemia potrafi dać dwa zbiory rocznie. Z uwagi na ten klimat. I tam się naprawdę zbiera dwa razy rocznie różne uprawy. Nie mam takiej wiedzy na ten temat, ale zimą zrywaliśmy z drzew jakieś pomarańcze czy jakieś grejpfruty, jakieś cytrusy. Nie mam pojęcia. I to było od razu do przecięcia. Kiwi takiego, które jadłem w Nowej Zelandii, to nigdy w życiu nie jadłem i nagle zrozumiałem, że my w Polsce nie mamy kiwi. Że to, co przyjeżdża, to jest, nie wiem, jakieś takie może po rocznym pobycie w jakichś chłodniach. I to było zupełnie inny smak. No ale nie mamy się czego wstydzić. Jabłka nasze ciągle są moim zdaniem najlepsze na świecie.
Już teraz po kilku miesiącach od wyprawy, kiedy zasypiasz, to do czego najczęściej wracasz?
Ciągle widzę tą sytuację, kiedy jadę tym samochodem, mam przed sobą 5-10 kilometrów prostej drogi, na której nie ma nic i widzę po lewej stronie jedne góry, po prawej drugie. Jedne są i te są zupełnie inne, nie ma ani jednego człowieka i wszędzie te tysiące, dziesiątki tysięcy tych baranów łażą po tych górach. To są takie widoki, które no wbijają się bardzo w głowę. Są czymś fantastycznym. Tam też są obszary dla ludzi, którzy pasjonują się wędkarstwem, zarówno wędkarstwem rzecznym, jak i wędkarstwem oceanicznym, no ale na to trzeba mieć tam jakieś specjalne zezwolenia.
Czyli co, jeśli przydarzyłaby się komuś taka przygoda albo szansa na przygodę na Nowej Zelandii, to nie powinien jej unikać.
Nie, ja chętnie udostępnię trochę różnych przewodników i informacji osobom, które są zainteresowane, także nie widzę powodu, żeby komuś tutaj nie pomóc w takim przedsięwzięciu.
Jeśli ktoś chce zajrzeć do internetu i znaleźć twoje filmy.
Jak się wpisze mój kanał Bagnówka, to się znajdzie te filmy. Wystarczy napisać Bagnówka Nowa Zelandia albo New Zealand. Na tym moim kanale filmowym na YouTubie Bagnówka ja założyłem takie playlisty. Jest taka playlista Australia, Nowa Zelandia. I tam wrzuciłem kilkanaście filmów i można sobie obejrzeć. One są chyba też troszkę taką instrukcją, gdzie warto być. Bo to są takie miejsca, które naprawdę mnie oczarowały. I były miejsca, chcę ci powiedzieć, że były miejsca, które wzbudzały radość i takie pozytywne myśli, ale były miejsca koszmar. Ponure, przerażające jak Mordor.
Czyli jeśli ktoś czuje niedosyt po naszej rozmowie, to odsyłamy do filmów Tomka Wiśniewskiego. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.